Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Moim gościem jest Robert Czechowski. Dzień dobry, nowy dyrektor teatru.
Tak, nowy stary.
Tak,
dzień dobry państwu.
Już nie taki stary, nie przesadzajmy.
To miłe z twojej strony.
To miłe z mojej strony. Dyrektor teatru nowy, powiedziałem, może nie do wszystkich informacja dotarła. Pan Robert Czechowski będzie piastował funkcję dyrektorską przez następną kadencję. Tak zdecydował szefostwo, czyli w tym wypadku Zarząd Województwa Lubuskiego. No, dla samego dyrektora dobra informacja. Dla teatru pewnie też, bo można kontynuować te wszystkie rzeczy, które zostały rozpoczęte, a przed wami trochę zadań w najbliższym czasie.
No tak, to jest...
Poza aktorskimi oczywiście i tymi wszystkimi, które się stricte z teatrem wiążą.
Organizator zawsze ma prawo w myśl obowiązujących przepisów odstąpić od procedury konkursowej w momencie, kiedy zamierza przedłużyć piastującemu przez kilkanaście lat to stanowisko dyrektorowi, jeżeli uznaje, że robi to na tyle dobrze, że można skorzystać właśnie z takiego przepisu. I w tym wypadku organizator z tego skorzystał i poinformował mnie, że właśnie uchwałą podjęto decyzję o przedłużeniu o kolejne 5 lat. Co mnie bardzo cieszy, bo konkurs z jednej strony mobilizuje, zmusza do przemyśleń. Oczywiście taka decyzja, jaka zapadła w tej chwili również, bo siedzę w tej chwili ze sztabem moich współpracowników i analizujemy to, co było złe, to, co było dobre, to, co było dobre, będziemy kontynuować.
No, koniec kadencji to zawsze taki czas podsumowań pewnego rodzaju. Udało nam się, nie udało nam się.
No
tak?
I niepewności, co dalej. A jednak w wypadku teatru, gdzie buduje się przez 10 lat zespół, grupę ludzi, która ma wyglądać jak Bayern Monachium za tydzień, no nie ten wczorajszy, no to takie poczucie stabilizacji jednak pomaga.
No, zmiana na stanowisku dyrektorskim to zawsze też jakaś ewentualna zmiana w samej ekipie, która z danym dyrektorem w danym momencie współpracuje. To taka naturalna zmiana, powiedziałbym. Zmienia się prezydent w mieście, urzędnicy się przejmują strasznie, bo mówią, przyjdzie ktoś nowy, zatrudni pewnie wszystkich nowych. No i tutaj myślę, że sytuacja jest analogiczna, więc no, ta decyzja zarządu uspokaja też, myślę, samych aktorów, tak? Że
jednych,
mogą się zająć pracą.
Jednych tak, drugich nie.
No tak, to jak to w życiu. To nigdy nie jest tak, że wszyscy będą w 100% zadowoleni, ale można byłoby powiedzieć, że to taka dość unikatowa sytuacja, jeśli chodzi o teatr z perspektywy naszego kraju, bo jeśli spojrzeć na to, co dzieje się w innych teatrach i jak żegna się niektórych zasłużonych bądź mniej zasłużonych dyrektorów, to jest wszystko kwestią oceny, no to można byłoby powiedzieć, że Zielona Góra to oaza spokoju pod tym względem.
No, obserwujemy rzeczywiście to, co się dzieje na mapie teatralnej Polski. Zaczęło się od Teatru Polskiego we Wrocławiu. Podziękowano Krzysztofowi Mieszkowskiemu po wielu latach naprawdę znakomitych sukcesów i właśnie budowy zupełnie nowego wizerunku tego teatru. Teraz duży znak zapytania nad Teatrem Starym w Krakowie, duża zawierucha w Teatrze Jaracza w Łodzi. No i pewnie tak będzie, bo kończą się kadencje moim kolegom i właśnie ta nutka niepewności i ten ocean tajemnicy wlewa się do każdego z tych teatrów. U nas na szczęście organizator dużo wcześniej sobie przeanalizował całą sytuację i doszedł do takiego wniosku, do jakiego doszedł, i myślę, że to ucina wiele spekulacji i daje nam poczucie stabilizacji i spokoju, i można w tej chwili, a nawet należy, spokojnie usiąść, zamknąć ten sezon, bo przed nami jeszcze sporo pracy. Mieliśmy dwie premiery praktycznie kilka dni temu, Oświadczyny Niedźwiedź, tydzień wcześniej Dżama Arabska Noc, za chwilę przed nami jeszcze Cierpienia młodego Wertera Goethego, za chwilę start prób nad sztuką Motyle belgijską w reżyserii francuskiej reżyserki. Jeszcze przygotujemy 28 maja plenerowe widowisko dotyczące wydarzeń zielonogórskich z 60 roku, z 30 maja. Także pracowita końcówka sezonu, a potem bardzo solidna analiza tego, co co będzie przez te najbliższe 5 lat i niedługo precyzyjnie ogłoszę, jakie będą te plany.
Końcówka sezonu mocna, potem chwila przerwy, takiego rozprężenia wakacyjnego, powiedziałbym, a potem znowu mocne uderzenie, jak zwykle będziemy mieli winobraniowe spotkania teatralne. No i to jest to, na co wiele osób czeka w Zielonej Górze. Tego się nie da ukryć. Ja podejrzewam, że gdybyście dzisiaj zaczęli sprzedawać bilety, to po świętach by już ich nie było, a może jeszcze przed.
Lada moment zaczynamy. Właśnie program na 90% już jest zapięty. Na pewno przed końcem sezonu go ogłosimy. Może w maju, najpóźniej w czerwcu, ale z tą sprzedażą będziemy ostrożni, bo rzeczywiście bilety znikają w 2-3 dni. Trzeba dać szansę też tym, którzy przyjadą po wakacjach spragnieni twarz warszawskich serialowych aktorów, więc mają do tego pełne prawo i raz do roku, a czasami w trakcie roku również zapraszamy takich aktorów, żeby sprawić przyjemność naszym widzom.
Tak jak mówimy o warszawskich aktorach, to tak sobie pomyślałem, że porozmawiamy o polityce. Robert Czechowski jest wytrawnym obserwatorem życia politycznego. No i mamy właściwie koniec takiego thrillera politycznego, który zaczynał się dla jednych komedią, potem było prawie horrorystycznie, skończyło się wczoraj pewnie dla niektórych dramatycznie. No i najbardziej znany aktor tego sezonu, czy minionego sezonu, albo kończącego się sezonu, człowiek, który zaczynał jako trzecioplanowa postać, no i potem wyszedł na pierwszy plan, pan Misiewicz. I koniec jego błyskotliwej kariery. Można takiego porównania użyć, że to był pewnego rodzaju spektakl? Tak, i w kilku odsłonach, w kilku aktach?
Ja bym powiedział, że to zdarzenie parateatralne z gatunku kabaretowo-dziecięcych. I chyba mało poważnych.
Ale skończyło się, jak się skończyło. No w końcu ktoś tupnął nogą w naszym kraju i powiedział, temu panu już dziękujemy.
Ja myślę, że to się jeszcze nie skończyło.
Że jeszcze będziemy mieli sequel?
Że takie mi się zawsze wyskakują. To tu, to tam. To są takie zabawki. Widzę, moje córki się bawią. Tu się przyciśnie, to za chwilę wyskoczy i odwrotnie. Nie wiem, jak się nazywają. Jedni mówią, że to Misiewicze, inni, że to inne zabawki. Także ja myślę, że ten serial jeszcze się nie skończył.
No, ale był to wczoraj ewidentnie hit dnia i podejrzewam, że kiedy prezes partii czytał na wszystkich paskach informacyjnych, może z wyjątkiem telewizji publicznej, chociaż ona też jakąś informację gdzieś przemyciła na ten temat, że oto pan Misiewicz dostaje nową pracę za tam jakieś drobne 50 tysięcy miesięcznie na rękę, kierowcę, służbowy samochód i tak dalej, i tak dalej. Właściwie nie wiadomo, czym ma się w polskiej grupie zbrojeniowej zajmować. No więc jak się prezes naczytał, znany z ascetycznego, możliwe, ale prezes znany jest ze swojego dość ascetycznego trybu życia. Myślę, że nie jest to człowiek, który szasta pieniędzmi na prawo i lewo. Przynajmniej taki jest zbudowany wizerunek prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nagle słyszy, że tu jakiś ktoś. Siódmy rok na pierwszym roku prawa. 50 tysięcy miesięcznie.
Myślę, że to strata czasu, żeby się zajmować takimi śmiesznymi panami.
Ale to jest aż tak gorący temat, że myślałem, że będziemy mieli okazję do porozmawiania. To zamknięte, koniec, kropka, tak? Biletów na to bym nie kupił.
Są tak? O wiele, nawet za darmo bym nie przyszedł.
Tak. A co jest ciekawszego w takim układzie w tej chwili? Jeśli chodzi o to, co dzieje się dookoła nas, poza teatrem.
Boże, nie ma dnia, żeby coś ciekawego się nie działo. Ja muszę przyznać, że ostatnio nie jestem wyjątkowo na bieżąco ze względu właśnie na bardzo intensywny tryb pracy w teatrze.
Wczoraj późnym popołudniem, kiedy zatelefonowałem, próba oczywiście.
Tak, próba wznowieniowa Niebieskiego Pieska, a wcześniej naprawdę ogromnie intensywna praca nad Czechowem i muszę przyznać, że i TVN24 musiałem wyłączyć na jakiś czas, i Jedynkę, i Telewizję Trwam, żeby się zanurzyć w oceanie czechowowskim. I muszę przyznać, że to o wiele ciekawsza kąpiel.
Na swoją drogą to też bardzo dobrze robi, oderwać się od tej szarej, chociaż czasami kolorowej codzienności i zanurzyć się w Czechowie. No, ktoś powiedziałby, nic ciekawszego nie może mi się przydarzyć.
Mój przyjaciel psychiatra mówi, że to fenomenalna terapia. Polecam wszystkim, naprawdę. Pojawia się uśmiech na twarzy, dystans. Człowiek sobie, goląc się rano, dzisiaj nie zdążyłem, śpiewa do Moskwy, do Pitra. Jak sobie pomyśli o trzech siostrach, o wiśniowym sadzie, że trzeba pracować, pracować, pracować. Albo zadaje sobie pytanie, dokąd lecą żurawie. To są ciekawsze pytania niż dokąd lecą Misiewicze.
No i dobrze, zamknijmy ten temat, a przenieśmy się na chwilę za granicę, bo Teatr Lubuski współpracuje bardzo mocno, chociażby z naszymi zachodnimi sąsiadami. Ta współpraca, rozumiem, że się nie skończyła, nie ucięła się na tych ostatnich projektach, które wspólnie realizowaliście, tylko jest coś jeszcze w zanadrzu, co będziecie...
Nie, no oczywiście, ona się pogłębia. Ona się pogłębia. Zaczęliśmy od Citał, Cottbus, przeszliśmy na Chemnitz, ale podtrzymujemy kontakty z każdym z tych teatrów. Lada moment jedziemy właśnie ze spektaklem zrealizowanym przez niemiecką ekipę twórców, czyli Fernando Krapp napisał do mnie ten list, na festiwal międzynarodowy do Citał, gdzie Czesi, Polacy i Niemcy będą pokazywać swoje spektakle, także kontynuujemy współpracę z zaprzyjaźnionym teatrem z Citał, z dyrektorką Doroty, która jest Węgierką, wykształconą w Austrii, a prowadzi teatr w Niemczech. To jest pierwszy punkt. Kolejny to rozmawiamy z Karstenem Knedlerem, czyli dyrektorem artystycznym teatru w Chemnitz, o kolejnych produkcjach, o pracy naszych twórców w Chemnitz i Niemców u nas. Prowadzę rozmowy. Ja zresztą chcę bardzo rozwinąć ten wątek współpracy z zagranicą. Nazywamy to mosty i pomosty. Otwieramy jak najszerzej okna i już za chwilę, pierwszy raz od wielu lat, będzie u nas pracować francuska reżyserka. Jeszcze wystartuje w tym sezonie, o czym wspominałem, promując młodą sztukę belgijską. Prowadzę rozmowy z Hiszpanami, z Węgrami, wracam do rozmów z Czechami i Słowakami, prowadzę rozmowy z Ukraińcami i Rosjanami. Nawet, tylko muszę to jeszcze przemyśleć, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby jeden z sezonów skonstruować w ten sposób, żeby sami zagraniczni, prezentujący różne kraje i różne sposoby myślenia o teatrze, twórcy pracowali z naszymi aktorami. Raczej będę inkrustował, będę się starał, żeby jeden, dwóch, może trzech, to może zbyt ambitny plan, twórców zagranicznych spotykało się z naszymi aktorami. To poszerza ich doświadczenie.
Oczywiście.
I uczy czegoś zupełnie nowego.
A da się zagrać w Niemczech po polsku? Tak jak no, tu graliście po niemiecku, to zastanawiam się, czy podobny byłby odzew, tak? Bo u nas spektakl był świetnie przyjęty i ten niemiecki, za którym mogą nie wszyscy przepadać, tak? Natomiast ja uważam, że wyjątkowy język, pełen ekspresji i dający duże pole do popisów w wyobraźni, tak? Jeśli nawet ktoś nie rozumie wszystkiego, a nie chce czytać napisów. Tylko zastanawiam się, czy dałoby radę w drugą stronę, tak? Czy Niemcy przyszliby na spektakl, który byłby zagrany od początku do końca po polsku?
Przychodzą, ale my też staramy się sprytnie do tego podchodzić i strategicznie, nie do końca naiwnie i romantycznie. To znaczy, jeżeli wywozimy na przykład teraz nasz spektakl do Niemiec, to jednak jest to spektakl zrealizowany przez Niemców i autora niemieckojęzycznego, co jest szalenie istotne. Po pierwsze, nie musimy tłumaczyć polskiej sztuki, kalecząc niemiecki, tylko bierzemy oryginał, który częściowo znają, a ci, którzy nie znają, mogą go sobie przeczytać. To jest jedna rzecz. A druga, że jednak wybieramy zawsze takie sztuki, na które ja proponuję często patrzeć nie poprzez sferę i płaszczyznę języka, a poprzez emocje. Bardzo często jeździłem na różne festiwale, na przykład będąc jurorem w teatrze Astorka Sinhas w Budapeszcie, oglądałem przez 2 tygodnie 40 spektakli z całego świata i w pewnym momencie, już 10. dzień czy 9. nie pamiętam, kiedy już człowiek był zmęczony czytaniem napisów i te języki się od...
Wieża Babel.
Od lewej, dokładnie, tak. To była Wieża Babel. W którymś momencie wyłączyłem czytanie i zacząłem słuchać języka, którego nie znam. Finowie na przykład grali. No to jest
niesamowite
doświadczenie. To jest niebywała ciekawostka. Patrzyłem na mimikę, patrzyłem na grę aktorów, patrzyłem na emocje i uwierz mi, że to jest nieprawdopodobne doświadczenie, bo to jest doświadczenie patrzenia na świat oczami dziecka, które w nas ciągle jednak drzemie i chwała Bogu.
A jest tak, że no powiedzmy w Niemczech, już trzymajmy się sąsiadów, u nich mówiąc brzydko, sprzedają się inne sztuki niż u nas? Czy są sztuki po prostu absolutnie uniwersalne?
To jest ciekawy problem, bo oni, ja często rozmawiam z Karstenem czy z Doroty, jak przy każdym spotkaniu, jaki mają pomysł na teatr. I właściwie sprowadza się to do podobnych refleksji, bo oni konstruują swój repertuar głównie w oparciu o znaną, sprawdzoną klasykę. Tam jest cały czas Czechow, Szekspir, Molière,
wielkie nazwiska,
Calderon, wielkie Genet, wielkie nazwiska i od czasu do czasu eksperyment, czyli sztuka z reguły pisana na zamówienie teatru, dotycząca problemów współczesnego świata. U nas, jak patrzę na odbiór widzów, to się dokładnie sprawdza. Ludzie oczekują, szczególnie teraz, w tym świecie, który jest popada w dekonstrukcję, nie bardzo wiadomo, czego się trzymać, te wartości się chwieją, wszystkie są zwietrzałe, już trzeba je definiować na nowo, a niektórzy politycy usilnie starają się to robić i mówić nam, że tylko ich interpretacja jest jedynie słuszną, co jest oczywiście błędne, bo każdy człowiek jest autonomiczny i ma prawo sobie interpretować po swojemu i wniosek jest taki, trzeba wybierać takie sztuki, które stawiają te uniwersalne problemy i prawdy. Ludzie bardzo chcą oglądać historie, które mają początek, środek i koniec, ale coś mówią o świecie i o nas. Nie są wydumane, pseudointelektualne, zanurzone w postprawdzie, postdramacie, postteatrze, bo to nie znaczy nic kompletnie. To jest pretekst do dyskusji dla akademików i niech sobie rozmawiają. Natomiast człowiek chce zobaczyć historię, która w jakikolwiek sposób przybliży mu jego życie, która go wzruszy, która go rozśmieszy.
To gdzie tu miejsce na sztuki, nazwijmy to, eksperymentalne?
No jest miejsce oczywiście, tylko trzeba znać proporcje. No jeżeli, załóżmy, realizuje się 5 przedstawień, to uważam 3 co najmniej powinny opierać się na tym pierwszym modelu, czyli znany autor, mądry tekst, zrobiony bardzo profesjonalnie i bardzo rzetelnie, bez udziwnień, a jedna, dwie próby eksperymentalnego poszukiwania nowego języka, nowych tematów, zaskakujących, kontrowersyjnych,
czy nawet formy, prowokacyjnych. Tak? Bo formą też można zaskakiwać. A mnie zastanawia teraz, czy jest inna widownia na tych sztukach? Bo można śmiało powiedzieć, z całym szacunkiem dla obu instytucji, że nie musi wcale tak być, że ten, który przychodzi do muzeum, zaraz potem idzie na wystawę do biura wystaw artystycznych. Te rzeczy czasami nie idą w parze. Ludzie sobie segregują i mówią, to jest dla mnie za nowoczesne, zbyt niezrozumiałe, tak? A inni mówią wręcz przeciwnie. Nie idziemy na tą wystawę, która łopatologicznie nam coś podaje, tylko wolimy coś eksperymentalnego.
Czasami tak jest, że to są inni widzowie, czy słuchacze, czy odbiorcy, ale w większości przypadków, jak się jest w BWA, to widzi się te same twarze, które widzi się na premierach czy w teatrze, a za chwilę w Filharmonii. Także to jest w każdym mieście te parę procent, 4-5, jak jest więcej, to wspaniale świadczy o mieście. To są ludzie, którzy łakną kultury wszelakiej i czasami, nie akceptując niektórych rzeczy, z ciekawości przychodzą, żeby je zobaczyć, żeby w tym uczestniczyć. I ja widzę, że to są bardzo, bardzo podobne twarze. Idę na spotkanie z młodzieżą do szkoły i widzę panią, która jest właściwie na wszystkich premierach i to jest polonistka na przykład z 5. liceum albo z 1. liceum i to są już znajome twarze. Ale ta sama pani jest w Filharmonii. Jak przychodzę do Wojtka Kozłowskiego, widzę też tę samą panią na wystawie. To są ludzie, którym potrzebne są owoce prac wszelkiej maści artystów.
A może też tacy, którzy mają trochę inną wrażliwość i nie zadowalają się tylko tym wszystkim, co jest tak łatwo podane, co ma się na wyciągnięcie ręki. Tak, włączając telewizor, mamy 500 kanałów do wyboru i możemy sobie tam grzebać w takich rzeczach standardowych, powiedziałbym.
No to idzie w parze, bo konsekwencją bycia w BWA, w Filharmonii, w innym muzeum, w teatrze czy w kinie, czy czytania książek, czy słuchania muzyki jest bycie bardziej wrażliwym. To jest oczywiste i fundamentalne. I zawsze modlę się o to, żeby politycy o tym pamiętali, że bez kultury, bez edukacji na bardzo wysokim poziomie nie będziemy społeczeństwem nowoczesnym i rozwijającym się.
A wszystkim podobno nam na tym zależy. Piękny, optymistyczny akcent na koniec naszej rozmowy. Robert Czechowski, dyrektor Teatru Lubuskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, zapraszam do teatru.